Musicie chyba mnie trochę tam ściszyć, ale sobie poradzicie z tym, koledzy. Dzisiaj chcę mówić o takiej sprawie. Czytałem historię zapisaną w II Księdze Królewskiej. Możecie sobie otworzyć. 5 rozdział. Będziemy czytać ten fragment. Strona 407 w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Przeczytałem historię Namana, który w jakiś sposób dowiedział się o tym, że ze swojej choroby może być uzdrowiony przez Boga, którego czczą w Izraelu. I to, co chcę dzisiaj powiedzieć, co wyciągnąłem z tej historii, to jest rzeczywistość kontra wyobrażenie. Ludzie wierzący cały czas zmagają się z rzeczywistością, która ich otacza i mają różnego rodzaju wyobrażenia na temat problemów, które ich otaczają, na temat rzeczy, które ich otaczają, na temat zdarzeń, które są w ich życiu. Ale Boże Słowo mówi pewne myśli, pewne spostrzeżenia, pewnego rodzaju wskazówki, w jaki sposób oddzielić to, co jest rzeczywistością, od tego, co jest naszym wyobrażeniem i naszym patrzeniem na pewne rzeczy. I o tym kilka słów dziś. Druga Królewska, 5 rozdział. Ja tą historię przeczytam, może nie wszyscy ją znają, nie całą oczywiście, do 14 wersetu od 1. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: a gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się, odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abna i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdyż ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. ciekawa historia. I ona nam pokazuje, że ludzie patrzą na rzeczywistość w różny sposób. Kiedy patrzymy na tą historię, to widzimy, że rzeczywistością w tej historii są dwie rzeczy. Jest choroba Namana i również rzeczywistością jest jego uzdrowienie. O ile z patrzeniem na chorobę nie miał w tej historii problemu nikt. Uznali to za fakt ci ludzie, uznali, że tak to jest, to widać, jest to widoczne i nie ma co w ogóle z tym dyskutować, dlatego że taka jest rzeczywistość, że ten człowiek miał chore miejsce na swoim ciele, był trędowaty i nie było z tym dyskusji. Natomiast rzeczywistość, którą było Boże uzdrowienie, patrzenie różnych ludzi w tej historii już nie jest takie jednoznaczne, już nie jest, nie daje jak gdyby jednoznacznej postawy. Kiedy analizujemy ten tekst, to będziemy widzieć, że każdy z nich patrzył inaczej na Boże uzdrowienie, które też jest rzeczywistością. My jako ludzie wierzący czasami mamy problem właśnie z patrzeniem na duchową rzeczywistość. I mamy różnego rodzaju spojrzenie na to, co w duchowym wymiarze się dzieje. O ile łatwo nam jest zaakceptować to, co widzimy, to o wiele trudniej jest nam zaakceptować to, co mówi Boże Słowo na sprawy duchowe i na to, co nie widzimy. I zaczynamy mieć swoje pomysły, zaczynamy mieć swoje wyobrażenia. I zaczynamy myśleć, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. W czwartek była mowa o Łazarzu. Bóg miał swój plan. Ludzie mieli swój plan. Jezus wcale się nie spieszył do Betanii, bo wiedział, że Łazarz musi umrzeć, że taki jest Boży plan, żeby mogła objawić się Boża chwała. Ale Marta i Maria co chcieli? Żeby Jezus natychmiast przybył, bo widzieli, że brat już jest umierający. Ale rzeczywistość była inna, miała się objawić Boża chwała. I wiecie, można się zmierzyć z rzeczywistością na dwa sposoby. Albo na sposób ludzki, albo na sposób Boży. Może kilka słów na, jak to jest z tym mierzeniem się z rzeczywistością na sposób ludzki. Król Aramu wymyślił sobie coś takiego, że wyśle list do króla Izraela i w nim napisze, że ma uzdrowić swojego podwładnego, czyli Namana. Bardzo to zdenerwowało króla izraelskiego, dlatego że król izraelski miał jakieś pojęcie o Bogu Izraela. I on wiedział, że pewne rzeczy należą do Boga, pewne rzeczy należą do ludzi. Natomiast król Aramu w ogóle tego nie rozumiał. Dlaczego? Dlatego, że nie znał Boga Izraela. I tak bardzo zdenerwował króla Izraela, że on widział w tym jak gdyby podstęp. Król Izraela wie, że nie do niego należy uzdrowienie, ale nie szuka Bożego rozwiązania. Co ciekawe, my czasami jako ludzie wierzący mamy bardzo dużo informacji. Znamy Boże Słowo. Ale kiedy musimy zmierzyć się z pewnym problemem, zaczynamy mieć swoje wyobrażenia i nie szukamy Bożych rozwiązań. Zaczynamy sobie wyobrażać rozwiązanie w naszym umyśle, które wcale nie jest zbieżne z tym, co Bóg chce zrobić. My nie szukamy Bożej drogi do rozwiązania pewnych problemów, tylko zaczynamy stworzyć swoją własną drogę, którą chcemy iść. Król izraelski, nawet mu przez myśl nie przyszło, że można tego człowieka odesłać do Elizeusza. Bo jak czytamy uważnie ten fragment, to jest tam napisane potem, że Elizeusz się dowiedział, że jest taka sytuacja i wysłał informację do króla. Co tam kombinujesz? Przyślij go do mnie, ja już wiem, co trzeba zrobić. Także niektórzy ludzie w ogóle nie znają Boga, jak król Aramu, i mają swoją wizję, że wyślą tylko, tu akurat było to, że wyślę Namana do króla i król go uzdrowi. Król nie mógł tego zrobić. Król izraelski na temat miał świadomość, kim jest Bóg, miał o nim wiedzę. Wiedział, kim jest ten Bóg, ale nie szukał Bożego rozwiązania. Co więcej, chcę wam powiedzieć, że kiedy szukamy rozwiązań, możemy nagadać czasami bzdur. Król izraelski był tak wzburzony, że słowa wyprzedzały jego myśli. My czasami mamy takie same reakcje w poszukiwaniu rozwiązań, że kiedy przychodzi problem do naszego życia, kiedy stajemy twarzą w twarz z rzeczywistością, to gadamy, czy mówimy coś, czego potem żałujemy. Wypowiadamy słowa, które związują nas w duchowej rzeczywistości. Jest nam potem bardzo trudno to odkręcić. Tak zrobił król izraelski. Rozdarł szaty i wiecie, nie, pokazywał, co tu teraz jest grane, nie? W ogóle nie zaczął szukać Bożej odpowiedzi, Bożej interwencji na ten problem. W ogóle nie szukał Bożej rzeczywistości. Myślę, że nie mógł tego zrobić, dlatego że gdybyśmy czytali te słowa, gdybyśmy zwrócili na kontekst historyczny, to byśmy widzieli, że ten król to był taki nie do końca okej. Ale to inna sprawa. Mierzenie się z rzeczywistością, jak już powiedziałem, może być na sposób ludzki albo może być na sposób Boży. Bóg nie ukrywa swojej woli. Ja mówiłem w ostatnim moim zwiastowaniu, że Bóg nie bawi się z nami w chowanego. On objawia nam swoją wolę. On chce, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić. On chce, żebyśmy wiedzieli, co mamy uczynić w danej sprawie. On chce, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób zaatakować rzeczywistość, która być może w przykry sposób dotknęła naszego życia. Bo Bóg zna odpowiedzi, my nie znamy wszystkich odpowiedzi. Ale Bóg zna te najlepsze odpowiedzi. My czasami możemy sobie z niektórymi rzeczami nie poradzić, ale Bóg wie najlepiej, w jaki sposób przejść przez trudny okres w naszym życiu. W jaki sposób z niego wyjść, w jaki sposób wyjść z zwycięską ręką, w jaki sposób Bóg może zaingerować w nasze życie i nas wyprowadzić. To On to wie, my czasami nie wiemy. I błędem ludzi jest to, że zaczynają sobie tworzyć własny obraz rzeczywistości, który nie jest zgodny z tym, co Bóg myśli, albo co Bóg zaplanował zrobić. Król izraelski by zaczął toczyć wojnę. A Bogu na tym zależało? W ogóle nawet o tym nie myślał. On chciał pokazać Aramejczykom, że Bóg izraelski jest Bogiem prawdziwym. Że nie jest taki jak Rimon, Bóg Aramejczyków, który nie mógł sobie poradzić z trądem. Bogiem celem Boga Izraela było to, żeby pokazać to, że jest prawdziwym Bogiem. Nawet ten Naaman i jego choroba nie była najważniejsza w tym wszystkim. Najważniejsze w tej całej historii jest to, że Bóg chciał pokazać swoją chwałę Aramejczykom i posłużył się Amanem. Co powiedziałem? Naamanem. Przepraszam. Aman to taka firma, z którą mam akurat dużo do czynienia, dlatego czasami mogę powiedzieć Aman zamiast Naaman. Okej. Kiedy patrzymy, od czego zaczęła się ta historia? Od małej dziewczynki, która powiedziała żonie tego generała Naamana, że jest ktoś w Izraelu, kto może sobie poradzić z tym problemem. To już jest pierwsza rzecz, to już jest pierwszy sposób. Bóg objawił tej dziewczynce swoją wolę. Ja myślę, że to nie był jakiś przypadkowa tam rozmowa albo przypadkowe zdanie, które padło z ust tej dziewczynki. Pamiętajmy, że ta dziewczynka została zabrana, tam jest napisane, że była wyprawa łupieżca i oni ją uprowadzili i ona służyła w domu tego dowódcy. Ja? Gdybym się znalazł w takiej sytuacji, nawet słowem bym się nie odezwał, bym sobie pomyślał pewnie, niech umrze, niech cierpi, zrobił tyle szkody w moim życiu. Ale Bóg inspiruje nas czasami, żebyśmy przyjęli Jego rozwiązania, a nie nasze wyobrażenia. I ta dziewczynka została przez Boga zainspirowana do tego, żeby powiedzieć, że jest Bóg w Izraelu, że jest Jego człowiek w Izraelu, który może sobie poradzić z tym problemem. To jest rzeczywistość, którą Bóg zaczął kreować. Bóg dokładnie mówi, co należy zrobić, aby osiągnąć cel. W wierszu 10 jest napisane, że Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Po tych całych perypetiach, po tych całych odwiedzinach na dworze króla, Naaman przychodzi wreszcie do człowieka, który patrzy na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Naaman jeszcze jej nie widzi. Naaman jeszcze jej nie może zrozumieć, Naaman jej jeszcze nie może ogarnąć. Nie może ogarnąć swojego uzdrowienia. Nie może ogarnąć w swoim umyśle tego, że coś tak prostego może sprawić, że znowu będzie zdrowy. Co więcej, w tamtej kulturze to była, można powiedzieć, lekka zniewaga. Jeżeli ktoś wysyłał sługę i mówił przez sługę do drugiego człowieka. Elizeusz w ogóle nawet się nie spotkał z Naamanem. Wysłał sługę i powiedział, zrobić to i to. I co można z tego wyciągnąć, jakie wnioski dla nas? My patrzymy czasem na rzeczywistość w pewien nasz sposób patrzenia. Patrzymy w sposób ludzki, że będziemy musieli zrobić tak, tak i tak. I to pewnie nas wyprowadzi z problemu, że będziemy musieli zrobić porządek z tym i z tym, w taki i taki sposób. Ale Bóg może mieć zupełnie inne rozwiązanie. To, o czym chcę dzisiaj, o czym mówię, to jest to, że my, kiedy nas spotykają problemy, patrzymy na nie w sposób ludzki, próbujemy znaleźć rozwiązanie w sposób ludzki. Ale rozwiązanie Boże czasami jest bardzo proste, tylko my musimy je wykonać. Ale w ogóle to odstaje od naszego wyobrażenia. Wiecie dlaczego? Bo nasze wyobrażenie przeszkadza w realizacji Bożych celów. To, jak my widzimy rozwiązanie pewnych spraw, przeszkadza w ich rozwiązaniu. Patrzcie na Naamana. Jak on myślał, że będzie uzdrowiony? Jechał do niego, jechał do Elizeusza i myślał sobie tak. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Co by było, gdybym dzisiaj był chory i pewnie mnie i stanąłbym w obliczu tego, że musi być problem rozwiązany. I wiecie, zacząłem się zastanawiać nad tym fragmentem i pewnie bym myślał dokładnie tak, jak myślał Naaman. dokładnie tak samo bym myślał, że pewnie gdybym zachorował, bym musiał przyjść do pewnych ludzi, że oni by musieli włożyć na mnie ręce i byłbym uzdrowiony. I takie jest moje myślenie, takie jest moje wyobrażenie. I się zastanawiałem, gdyby ktoś, mąż Boży, przed nimi powiedział, musisz się iść i 7 razy zanurzyć w rzece i będziesz zdrowy. Postawcie się w tej sytuacji. Czy byście poszli się zanurzyć? Czy tak szczerze poszlibyście i zrobili to, co mówi mąż Boży? Nie, to jest dziwne. Czasami Bóg nam będzie kazał robić rzeczy, które są dziwne. Ale to jest Boża rzeczywistość. Czasami Bóg będzie nam kazał robić rzeczy, które w ogóle nie pasują do obrazu, który jest w naszym umyśle. Ale to jest Boża rzeczywistość. Czasami Bóg będzie mówił, musimy zrobić to tak i tak. Różne są metody, czy też drogi dojścia do rozwiązania problemu. A najlepsza jest ta, która jest Boża. My mamy umysł spaczony czasami przez lata przebywania w pewnych miejscach, przebywania w pewnych środowiskach i patrzymy na niektóre sprawy w taki, a nie inny sposób. Ale Bóg czasami chce zadziałać w inny sposób. Bóg chce zadziałać w sposób niekonwencjonalny. Sposób, który może nas zaskoczyć. I teraz jest pytanie. Czy pójdziemy za tym, co Bóg chce zrobić? Czy będziemy trwać i upierać się w tym, co my myślimy na temat rozwiązania pewnego problemu? Jest to dla mnie bardzo trudne. Myślę, że dla wielu z was jest bardzo trudne, dlatego że my działamy w ustalonych szablonach. My działamy w ustalonych, jak gdyby, ramach obyczajowych. I myślimy, że pewne rzeczy po prostu nie zadziałają, bo my ich nie znamy. Bo widzieliśmy, że coś zadziałało kiedyś i myślimy, że cały czas będzie tak samo. Czasami trzeba dojść do pewnych miejsc, o których nawet nie myślimy. Czasami Bóg nas będzie prowadził w takie miejsca, o których nawet nie myślimy, a w których musimy się znaleźć, żeby Boża odpowiedź mogła przyjść. Daję taki przykład. Ktoś zachoruje. Na przykład ja zachoruję. I myślę sobie tak, okej. Pójdę, poproszę ludzi z zboży, żeby się o mnie modlili, poproszę pastora, żeby się o mnie modlił i na pewno zostanie uzdrowiony. I gdy skończę tylko na tym, może się nic nie zadziać. Dlatego, że po drodze muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Na przykład pokłóciłem się z kimś albo zrobiłem komuś bardzo dużą przykrość, i dlatego Bóg mnie próbuje sprowadzić na właściwe tory, że zesła na mnie takie, a nie inne doświadczenie. Jeżeli chcę z tego wyjść, to muszę najpierw iść i pojednać się z bratem. Moje wyobrażenie jest takie, że wystarczy, że przyjdę do zboru i to zrobię, poproszę ludzi o modlitwę i będę zdrowy. Takie jest moje wyobrażenie. Ale Bóg specjalnie uczynił coś w moim życiu, pozwolił na to, żeby stały się pewne rzeczy niedobre w moim życiu, żebym zanim zostanę uzdrowiony, pogodził się z kimś. To jest Boża rzeczywistość. Myślę, że Bóg mówiłby do nas, najpierw idźcie pogodzić z tym człowiekiem, a my będziemy mówić, a po co? Przecież to ja mam rację. Kiedy normalna mowa nie daje rady, a to Bóg działa w inny sposób, bo ma swoją rzeczywistość, bo ma coś albo kogoś, na kim mu zależy, czyli mnie. tak jak nam zależy na naszych dzieciach i nie będziemy pozwalać na to, żeby pewne rzeczy przez nie były robione, i będziemy starać się je wychowywać, tak samo Bóg nas będzie wychowywał. Będziemy zamykać pewne drzwi. Tak samo robi Bóg. Rzeczywistość Boża jest czasami inna niż nasze wyobrażenie o pewnych rzeczach. Boża rzeczywistość jest czasami zupełnie inna niż to, jak my widzimy pewne sprawy. Pamiętacie historię w Ewangelii? W Ewangeliach zapisaną, kiedy to Jezus spotyka człowieka, który był ślepy od urodzenia. Ludzie mieli już swoją teorię na ten temat. Ludzie widzieli to tak, że na pewno albo on zgrzeszył, jak mógł zgrzeszyć, jak się urodził ślepy. To już w ogóle bez sensu. Nawet z punktu widzenia logicznego. Albo ktoś z jego rodziny, czyli jego rodzice, albo dziadkowie. I ludzie mieli pomysły na to, że on jest ślepy, bo pewnie ktoś tam zgrzeszył. To były wyobrażenia ludzkie. Ale co Jezus mówi? Nikt nie ma racji. Urodziłeś się ślepy po to, żeby miał mógł cię uzdrowić, żeby ludzie ujrzeli Bożą chwałę. Boże drogi, Boże myśli są zawsze skierowane na nas w dobry sposób. Ale Boże Słowo mówi też, że Jego drogi to nie są nasze drogi. Że to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu, ta rzeczywistość, w której chce nas postawić, czasami mocno różni się od tego, jak my chcemy przejść przez nasze życie, w jaki sposób my chcemy prowadzić swoją drogę w naszym życiu. Jest tylko kwestia tego, w jaki sposób jedną i drugą stronę pogodzić. Wyobrażenie, trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć krótko. Wyobrażenie przeszkadza w realizacji Bożych zamiarów. My czasami mówimy, ja widzę to w taki i taki sposób, ale często jest tak, że nie chcemy się zapytać, w jaki sposób Bóg widzi daną sprawę, w jaki sposób Bóg widzi daną rzecz. Czy szukamy odpowiedzi, kiedy przychodzą do naszego życia problemy, u Bożych stóp? Czy szukamy odpowiedzi na sprawy, na problemy, które przychodzą do nas u góry, u Boga, u Jezusa Chrystusa? Wyobrażenie przeszkadza nam w realizacji Bożych celów, bo my już wiemy z góry, że pewne rzeczy powinny się potoczyć według ustalonych schematów. Ale Bóg czasami chce te schematy złamać i je zmieniać. Paweł, kiedy jechał do Damaszku, miał plan. Ale Jezus stanął na drodze jego życia i ten plan się kompletnie rozsypał i powstał nowy. Paweł jeszcze nie widział go do końca, ale wiedział, że już będzie inaczej, że już nie jedzie po to, żeby prześladować chrześcijan w Damaszku, tylko jedzie po to, żeby Bóg objawił mu, co ma dalej robić. I czasami my idziemy w danych sprawach swoją drogą i potrzebujemy tego, żeby Jezus stanął na drodze naszego życia i zatrzymał nas. I zatrzymał nas i powiedział, że od tej pory będziesz robić coś innego. Albo od tej pory ta sprawa musi nabrać innego biegu, bo idziesz w złą stronę. Myślę, że Jezus czasami chce takie coś zrobić. Bóg działa w różny sposób. Bóg chce nam pokazać, że swoje działanie w różny sposób, abyśmy ufali Jemu, a nie formom. O czym chcę powiedzieć? My czasami myślimy, pastor mówił coś takiego, że kiedyś tu na tym miejscu ja się z nim zgodzę. Ludzie na przykład, ktoś chciał zostać napełniony Duchem Świętym, się modlił o to i tak dalej i Bóg go napełnił Duchem Świętym w pewnym miejscu, nie wiem, pod jakimś drzewem albo pod jakąś gruszką i ktoś następny będzie myślał, że tylko pod tą gruszką Bóg napełnia Duchem Świętym. To się wydaje śmieszne może, ale ludzie mają tendencję do tego, żeby forma sprowadziła Boże działanie. Ale tak jak powiedziałem, musimy ufać Bogu, że On działa w różny sposób. Jeden przeżyje to pod gruszką, drugi w domu, trzeci w samochodzie. Bo Bóg jest Bogiem suwerennym i robi, co chce. Ta historia Namana nam pokazuje, że Bóg czasami może działać w niekonwencjonalny sposób, a my jako Jego dzieci musimy być na to gotowi. Że utarte szlaki, utarte rozwiązania nie zawsze dają odpowiedź. Nie forma będzie prowadzić nas do tego, żeby pewne rzeczy były rozwiązywane, ale szukanie Boga i Jego obecności będzie przynosić rozwiązanie, bo Bóg wtedy będzie mógł nam mówić, co jest grane i będzie mógł nam mówić, jak wyjść, jak znaleźć rozwiązanie. Kiedy czytałem tę historię, to widzimy, że król Izraela w ogóle nie miał zielonego pojęcia o tym, co zrobić z tym Namanem. Dlaczego? Bo nie miał bliskiego kontaktu z Bogiem. A zobaczcie Elizeusza. To był człowiek na tamte czasy w Izraelu, który bardzo blisko był Boga, który wiedział dokładnie, co ma się stać. Kiedy będziemy czytać, albo czytamy jego historię, to widzimy tam cud na cudzie. To widzimy tam coś, że Bóg go cały czas prowadził. To widzimy to, że Bóg go cały czas w taki sposób przeprowadzał przez pewne sytuacje. Że ja na dzień dzisiejszy jestem sam zdumiony tym, kiedy czytamy jego historię. On już doskonale wiedział, że przyjdzie jakiś Aramejczyk i trzeba z nim postąpić tak i tak. Ale nie bierze się to znikąd. Elizeusz, od kiedy był powołany przez Eliasza, cały czas chodził Bożymi drogami. Niestety, jeżeli chcemy mieć rzeczywistość Bożą w naszym życiu, to musimy chodzić Bożymi drogami. Dlatego, że Bóg działa w ludziach, którzy chodzą Jego drogami. Kiedy przestajemy chodzić Bożymi drogami, to zaczynamy mieć własne wyobrażenie na temat problemów, które dotykają naszego życia. I one nie są koniecznie związane i nie są zbieżne z tym, co Bóg chce zrobić. Bóg chce nas nauczyć chodzić w rzeczywistości, która jest Jego rzeczywistością. Ludzie, którzy chodzą z Jezusem, którzy chodzą z Bogiem, będą wiedzieć dokładnie, jaka jest rzeczywistość, a co jest naszym wymysłem. Będą wiedzieć dokładnie, co jest Bożym rozwiązaniem, a co jest naszym spojrzeniem na problem. Na koniec chcę wam powiedzieć jedną rzecz. W liście do Kolosan, 2 rozdział, 17 werset, tam jest napisane takie zdanie. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To, o czym dzisiaj mówiłem, jest to, że w naszym życiu zdarzają się pewne sytuacje. Przychodzą do naszego życia problemy i my patrzymy na nie w jakiś sposób. Możemy na nie patrzeć w sposób Boży i możemy na tę sytuację patrzeć sposób ludzki. Każdy człowiek wierzący powinien wiedzieć o tym, że rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Rzeczywistością nie jest Jego obraz. Słowo Boże mówi, że my nie znamy już dzisiaj Jezusa według ciała, bo według ciała znali Go apostołowie, ale my Go nie znamy już takim, znamy Go zupełnie jako kogoś innego, jako kogoś, kto jest opisany w pierwszym rozdziale objawienia Jana, że jest to ktoś, kto jest zupełnie inny niż Jezus, który jest dzisiaj, możemy spotkać Go na obrazach. Dlaczego Bóg tak nienawidził, o, mogę wtrącić takie zdanie, dlaczego Bóg zakazał ludziom tworzenia swojego wizerunku? Dlatego, że ludzie przestają wtedy widzieć prawdziwego Boga. Zaczynają widzieć wyobrażenie, które nic nie może pomóc. Zaczynają widzieć pewien obraz, który kreuje się w nas, ale on nam nie może pomóc. Bóg chce, wymaga od nas cały czas poznawania Go coraz bardziej i bardziej, abyśmy mogli powiedzieć tak, jak powiedział apostoł Paweł, że rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Kiedy przychodzą problemy do naszego życia, kiedy przychodzą różne sytuacje, my musimy patrzeć na ten problem tak, jak patrzy na niego Jezus Chrystus. A więc musimy być z Nim związani, a więc musimy być z Nim zespoleni, jak gdyby, aby to widzieć. Inaczej będziemy widzieć tylko swoje wyobrażenie na rozwiązanie danego problemu, które nam nie pomoże. Pamiętajmy o tym, że jeżeli byście nic nie mieli zapamiętać z tego mojego zwiastowania, to zapamiętajcie to, że nie nasze wyobrażenie jest rzeczywistością, ale Jezus Chrystus, który żyje w nas, jest rzeczywistością i to On kreuje rzeczywistość w naszym życiu. Amen.